Szanowni Państwo, spokojnie, to tylko rozmowa. Dziś gościmy ojca duchownego Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym, naszej siedleckiej diecezji, księdza Krzysztofa Domańskiego. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, w okresie Wielkiego Postu w piątki o tej porze chcemy, tak jak sobie założyliśmy, z jednej strony mówi się pogłębić wiedzę, naszą wiedzę o sakramentach, a z drugiej strony ja sobie tak pomyślałem, że tak prawdę powiedziawszy, nie, zanim zaczniemy pogłębiać, to warto byłoby powiedzieć o rzeczach podstawowych związanych z sakramentami. Więc dziś chcielibyśmy, korzystając z księdza obecności, porozmawiać o sakramencie pokuty. Ale jeśli zanim w ogóle, to gdybym księdza miał zapytać, jakie takie małe dziecko, nie wiem, 7-8-latek, co to jest grzech, proszę księdza?
Odpowiedziałbym bardzo krótko, chociaż to jest też bardzo temat poważny, że grzech to jest nadużyciem wolności. Nadużycie wolności, które udzielił Bóg nam, osobom przez siebie powołanym do życia, stworzonym, aby mogły się wzajemnie miłować. Miłować Boga i oczywiście miłować drugiego człowieka. Czyli można powiedzieć, że grzech jest to właśnie to odrzucenie Bożej miłości, a przez to też zburzenie jedności z Bogiem, zerwanie tej przyjaźni, zniszczenie też tego obrazu Boga w człowieku, który posiadamy właśnie od naszego stworzenia, urwanie tej więzi z Bogiem, no i przez to też pojawiają się pewne skutki tego grzechu, jakieś, które będziemy no, rozgraniczać w różnych tutaj sytuacjach, pokazując tą naszą niewierność względem Pana Boga. Błogosławiony Jan Paweł II uczy, że grzech jest nieposłuszeństwem człowieka, który nie uznaje, aktem oczywiście swojej wolności, panowania Boga w swoim życiu, przynajmniej w określonym momencie, przekraczając właśnie jego prawo. Mówiąc też inaczej, grzech jest to właśnie przekroczenie Bożego prawa, Bożych przykazań, które nam daje.
Wiesz, bo tak znów ja będę pytał być może z pozycji takiego osobnika, który niewiele wie, któremu się wydaje, żeby nie powiedzieć, że ignoranta. Ale myślę, że takie pytania warto i należy zadawać.
Myślę, że przypominanie jest bardzo ważne każdemu.
Grzeszyć, no ksiądz mówi tak, no zerwanie wolności, ale wielu ludzi mówi w ten sposób. Grzeszyć jest strasznie przyjemnie. I właściwie to co z tą wolnością? Bo z jednej strony Bóg mówi, dał nam wolność, wolną wolę. Możemy podejmować decyzje. Bóg do niczego nas nie zmusza. Nie biega za nami z pałką. Nie jest policjantem, prokuratorem, sędzią i strażnikiem więzienia. Broń Boże, Pan Bóg mówi, rób co chcesz. Czyńcie sobie ziemię poddaną i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten wielki dowód na nieskończoną miłość Boga. Z drugiej strony to dużo tych uczynków, które nazywamy grzechem, to są przyjemne uczynki. To się tak ciężko mówić, no, grzech. A potem no, takie fajne rzeczy pod słowem grzech, no można, nie wiem, ludzie mówią, że przyjemniej się strasznie upić, przyjemniej jest, nie wiem, żyć w niewierności. Niewierność teoretycznie czasami jest bardzo przyjemna z punktu widzenia grzesznika.
Z tym, że w tym wszystkim musimy zauważać taką perspektywę dłuższą niż tylko tą chwilową przyjemność. Owszem, w tajemnicy grzechu jest obecny zły, czyli szatan, który będzie przeciwnikiem Pana Boga, a jest to stworzenie bardzo inteligentne. Dlatego będzie posługiwał się też tą naturalną potrzebą człowieka, jaką jest właśnie przyjemność, pragnienie właśnie jakiegoś dobra. A to nazywamy też tak bardzo konkretnie naszą pożądliwością, która jest właśnie jednym ze skutków grzechu pierworodnego, obecnego w nas. I stąd też to takie działanie, które no, jest działaniem skierowanym bardzo chytrze, ukrycie na naszą przyjemność. Dlatego jeżeli chodzi o to rozróżnienie grzechu na grzech chociażby ciężki czy grzech lekki, to tutaj wyróżnimy takie warunki, jakim jest ważność sprawy, pełna świadomość i wolna wola. I tutaj no, właśnie ta ważność sprawy, o co tu chodzi. Przede wszystkim mamy tutaj zauważyć rzeczy, że poprzez właśnie tą naszą niewierność, zły wybór, pojawia się wielka zniewaga wobec Pana Boga lub Kościoła. Może być to wyrządzenie krzywdy ludziom, których spotykamy na naszej drodze przez właśnie, czy chociażby aż zniszczenie życia, czy zniszczenie dobrej sławy, dobrego imienia, dóbr materialnych, czy też szkoda wyrządzona sobie samemu na ciele, na przede wszystkim też na duszy, na naszej właśnie tej relacji z Panem Bogiem. Dlatego, no patrząc, odpowiadając na to pytanie, dlaczego ta przyjemność? No mówię, przyjemność związana jest z pewnym skutkiem, który wypływa z chytrej podpowiedzi złego ducha, ale o ile ona staje się zła, bo to nie chodzi o to, żeby nie doświadczać przyjemności w naszym życiu, ale trzeba nam właśnie patrzeć w perspektywie, czy ta moja przyjemność
nie robi krzywdy
Bogu, Kościołowi jako wspólnocie, drugiemu człowiekowi, mnie samemu.
Ja myślę, że to jest ważne, żeby podkreślić to, że my jesteśmy właściwie taką, użyję pewnie słowa, które zabrzmi w tym momencie jak herezja, ale nie wiem, tak mi się czasami wydaje, bardzo liberalną religią. Chrześcijaństwo jest bardzo liberalną religią, bo mówi wyraźnie, człowieku możesz czynić co zechcesz pod warunkiem, że nie robisz krzywdy drugiemu człowiekowi. Pod warunkiem, że szanujesz, doceniasz i nie naruszasz wolności drugiego człowieka, jak również nie robisz sobie krzywdy. Jakby to czytał, jakby to nie patrzył, no to zresztą twórca liberalizmu był bardzo gorliwym katolikiem. On dokładnie o tym samym mówił.
Na pewno jednym z najpiękniejszych darów, jaki człowiek otrzyma od Boga, jest wolność. I dlatego też tutaj wykorzystanie tej wolności
oparta o miłość
jest tym szczególnym darem od Boga otrzymanym i zadaniem z drugiej strony, bardzo ważnym zadaniem i trudnym.
Oczywiście my później to jako ludzie już tak sobie dostosowaliśmy i wszystkie nawet piękne idee potrafiliśmy sobie to przerobić po swojemu. Dobrze, przeszkodzica, nie będziemy rozmawiać o polityce, broń Boże. Będziemy rozmawiali o tym, co jest zdecydowanie ważniejsze, istotniejsze dla naszego życia. Mówimy, skoro już mamy mniej więcej zdefiniowane, mam nadzieję, że nasi słuchacze już sobie przypomnieli, czym jest grzech, kiedy ten grzech zachodzi. To teraz pojawia się takie bardzo często pytanie, to po co my się mamy właściwie, po co jest ten sakrament pokuty? Bo bardzo często ludzie mówią, no tak, skoro Bóg jest miłosierny, to on właściwie z góry zakładają, że wybacza im wszystkie grzechy, wszystko im odpuszcza. Właściwie to powinno wystarczyć i zresztą w niektórych odłamach chrześcijaństwa tak jest, że to wystarczy tylko akt strzelisty i już odpuszczony, jestem czysty, i tak dalej. W katolicyzmie jest troszeczkę inaczej, głębiej, więc zacznijmy od tego, od samego początku. Co to jest sam sakrament pokuty? Niektórzy mówią pojednania. Myślę, że to chyba drugie słowo jest bardziej właściwe.
Tak, chociaż oba mają też swoje tutaj jakby wielkie znaczenia i jakby można powiedzieć aspekty, pod którym możemy korzystać z tego sakramentu. Ale wracając do jakby tego jeszcze ogólniejszego pytania, dlaczego właśnie sakrament pokuty? Pan Bóg nas bardzo dobrze zna i wie, że człowiek potrzebuje znaku, czyli czegoś widzialnego, żeby mógł wejść w głębszą prawdę. Owszem, w sakramencie pokuty dokonuje się bezpośrednia relacja Bóg-człowiek. To On nam odpuszcza grzechy, ale znając właśnie człowieka, znając jego psychikę, jego taką potrzebę też namacalności pewnych wydarzeń, znaków, daje znak. I to jest sakrament. Sakrament ogólnie jest to widzialny znak działania niewidzialnej łaski Boga. I jeżeli chodzi o sakrament pokuty, to właśnie jest to znak, gdzie Bóg działa dla człowieka przez konkretny znak. Tym znakiem będzie właśnie to spotkanie Boga i z człowiekiem przez posługę kapłana w kościele, przez wspólnotę kościoła. Nawet nie chodzi już o samego kapłana, tylko całą wspólnotę kościoła, którą reprezentuje w danym znaku właśnie, w danym sakramencie pokuty kapłan. I po pierwsze, pokuta, sakrament pokuty i pojednanie jest darem. Darem wielkanocnym zmartwychwstałego Chrystusa, bo uświadamiając sobie to, że człowiek został już odkupiony, wyzwolony przez jego mękę i śmierć na krzyżu, wie, że jednak jest w nim to skażenie, ta niedoskonałość i no niestety taka, użyję to takim słowie, cudzysłowiu, gotowość, albo inaczej predyspozycja jednak do upadku, do grzechu. Dlatego potrzebujemy tego miejsca, gdzie na nowo będziemy mogli wracać do tej miłości Boga. I ten sakrament pokuty możemy właśnie odczytać jako moment, gdzie człowiek po pierwsze następuje w nim ta dynamika ciągłego nawracania, czyli ponowne zrozumienie, kim jest, że jest stworzeniem Bożym, które odchodzi od Boga przez grzech, przez swoją słabość, poprzez właśnie to złe wykorzystanie wolności. I właśnie po pierwsze w tym sakramencie dokonuje się ciągła nasza odpowiedź Boga, odpowiedź człowieka na potrzebę nawracania. Dalej, tutaj dokonuje się też powrót do Ojca, czego najlepszym obrazem jest ta biblijna przypowieść o synu marnotrawnym i miłującym ojcu, gdzie on wraca do ojca i ten go przyjmuje z otwartymi ramionami, ciesząc się jego powrotem, jego miłością. Syn cieszy się jego miłością, którą doświadcza właśnie bezwarunkowo, płynącą od ojca. Sakrament ten pokuty jest też sakramentem przebaczenia, ponieważ wskazuje na skuteczność tego działania Boga, że on w tym sakramencie przebacza nam nasze grzechy, nasze słabości i daje nam pokój. Nawet w formule rozgrzeszenia jest to zaznaczone, że to jest nie tylko odpuszczenie grzechów, ale także wprowadzenie w tą relację pokoju. Jest to też sakrament, jak się mówi nawet w samej nazwie, pojednania, czyli usprawiedliwienia naszej słabości miłością Jezusa Chrystusa i pojednania tej relacji z Bogiem. Jest to też sakrament wyznania. Nam się może to kojarzy tylko z wyznaniem grzechu, ale tak naprawdę to wyznajemy naszą wiarę w miłosierdzie Boże. Stając, oskarżając siebie ze swoich grzechów, ze swoich słabości, przyznając się, wierzymy też, że Bóg ma na moc te grzechy darować i chce nam te grzechy darować. Nie tylko ma moc, ale przede wszystkim, że chce nam te grzechy darować. To jest jakby też bardzo ważne dla uświadomienia, że wierzymy w Boże miłosierdzie, w Boże odkupienie tych grzechów.
Ksiądz wymienił tutaj to, co popularnie nazywamy warunkami sakramentu pokuty. Do tego wrócimy, bo to są fundamentalne rzeczy, ważne i myślę, bez których możemy sobie chodzić do kratki konfesjonału, mówić różne rzeczy, ale jeżeli to nie będzie podbudowane w tych pięciu warunkach, no to będzie, to praktycznie nie jest, w żadnym wypadku nie możemy tutaj mówić o sakramencie pokuty czy pojednania. Ale ja chciałbym zapytać o formę na początek. Skąd taka forma, jaką w tej chwili mamy, że po prostu jest penicent, jest kapłan, no i kapłan jest tym pośrednikiem. Początkowo w chrześcijaństwie to nie miało takiej formy. Sakrament pokuty, kiedy się już pojawił, był w całkiem innej formule.
Tak, tak sięgając już w największym skrócie mówiąc o tym, jak się rozwijała forma, to wiemy, że grzech to jest sytuacja, która zrywa przyjaźń osobiście danego grzesznika z Bogiem, ale także ma skutki dla wspólnoty. Rani Kościół, rani daną wspólnotę. Stąd też ten sakrament w swojej właśnie tym procesie formowania miał to mocno, było to mocno widoczne. Dlatego też pierwsze wspólnoty niejako wspólnie sprawowały ten sakrament, czyli odbywało się, tak upraszczam bardzo, w ten sposób, że dana mniejsza wspólnota, wobec której stanął grzesznik, ona wysłuchiwała tych grzechów, tych niewierności. Ona też w pewien sposób wpływała na pokutę, która miała pomóc w nawróceniu, po to, żeby jednak ten, który miał władzę, prezbiter czy przewodniczący danej wspólnoty, z ustanowienia Jezusa, bo jednak władzę rozgrzeszenia, odpuszczania grzechów Jezus przekazał ściśle apostołom, mówiąc im właśnie w tej formule, że komu odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone, komu zatrzymacie, będą zatrzymane, przekazując klucze, to jeszcze wcześniej właśnie klucze do Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, co rozwiążesz, będzie rozwiązane. Tak już bardzo parafrazuję te cytaty.
No ale tutaj podkreślmy, że myślą przewodnią Chrystusa było to, że generalnie jednak musi być u sobie. To nawet nie jest kwestia chyba wyróżnienia kapłanów, ale chodziło o to, że musi być jedna osoba odpowiedzialna, bo jak złożymy się na całą wspólnotę, która będzie, będą mówili, ja ci wybaczam, drugi powie, nie wybaczam. No ktoś jeden musi być decydentem. I tu ten to kapłaństwo również jest tym wybranym, bo spada na was olbrzymia odpowiedzialność, no również właśnie wobec tych, którzy jedni wybaczą, drudzy nie wybaczą, no bo będą tacy zawsze, którzy są zadowoleni, bo jest też niezadowoleni z werdyktu. No ktoś musi być. I to jest również wielka odpowiedzialność kapłanów, którzy nie tylko odpuszczają grzechy, ale również dokonując tego odpuszczenia, no biorą jak gdyby odpowiedzialność wobec innych.
Zgadza się. Myślę, że to no, gdzieś tam Pan Jezus właśnie w tej władzy przekazanej władzy kluczy chciał zawrzeć tą odpowiedzialność. Ja tutaj dodam, że w pewnym momencie jednak pojawiła się praktyka spowiedzi usznej, już nie przez całą wspólnotą, ale tylko właśnie przed reprezentantem i to już tym bezpośrednim, czyli kapłanem dokonuje się ta spowiedź i ta praktyka spowiedzi usznej trwa do dnia dzisiejszego, czyli właśnie już bezpośrednio tylko przez posługę jednego kapłana się spowiadamy, już nie wobec całej wspólnoty.
Ale w niektórych wspólnotach jest dalej ta praktyka wyznawania grzechów publicznego. Czy to jest ważne, nieważne właśnie w kontekście, bo tutaj też pojawiają się te pytania, no bo albo gdzieś w niektórych wspólnotach, również obecnie w Kościele katolickim, jest ten obyczaj publicznego wyznawania grzechów. Zresztą my w czasie Eucharystii wyznajemy grzechy też, tylko że po prostu dodajemy w myśli to, co mamy na sumieniu przez...
No tutaj uświadamiamy sobie swoją grzeszność w tym akcie. Gdy jesteśmy wezwani do aktu pokuty, to mamy sobie uświadomić swoją przede wszystkim grzeszność, że jesteśmy grzeszni, a przez to, że potrzebujemy Bożego miłosierdzia, Bożej pomocy. Natomiast wracając do tego, do tych wspólnot, jak najbardziej myślę, że to jest praktyka, która jest pomocna w uświadomianiu sobie, bo właśnie poprzez to, że stajemy wobec całej wspólnoty, po pierwsze możemy bardzo też konkretnie usłyszeć jakąś pomoc, jeżeli chodzi o daną sytuację, w której się znaleźliśmy grzech, kiedy ta wspólnota nawet samą modlitwą jest w stanie nam pomóc, bo ktoś przychodzi i mówi, że staje wobec takiego problemu, czy takiego nawet już grzechu i ta wspólnota go obejmuje swoim miłosierdziem, swoją pomocą, swoją modlitwą, a może nawet konkretną wskazówką. Słuchaj, masz problem właśnie z modlitwą, będziemy się z tobą modlić, przyjdź do nas, módl się, będziemy się za ciebie modlić, wejdź w nasze modlitwy, włącz się w nasze modlitwy, czy w ten sposób już naprawdę tak tutaj pewne rzeczy może upraszczam, ale w tym widzę. No też jest to taka na pewno od strony psychologicznej trudność, bo wiemy, że pokuta ma też za zadanie takie pedagogiczne, wychowawcze, że im jest trudniejsza do wykonania, tym też człowiek się później zastanowi.
No bo łatwo się grzeszy. No. Grzech przychodzi z łatwością, wyznanie tego grzechu przychodzi z trudnością. No tak, jakoś tak jesteśmy skonstruowani dziwnie.
No tak, jakoś
psychologicznie. Przyjemnie się grzeszy, a że tak powiem boleśnie się go ten grzech naprawia. Co też jest w tym momencie istotne. Natomiast jeśli jesteśmy już przy tym wyznawaniu publicznym grzechu, to też zapominamy, że sakrament pokuty i w ogóle pokuta ma szalone znaczenie wspólnotowe. My traktujemy zwykle spowiedź bardzo indywidualnie. Zapominamy o tym. A to jest Zapominamy o tym, że po pierwsze grzech stawia nas poza wspólnotą, że generalnie to jest tak jak trochę, ja to zawsze lubię opierać się na prawie harcerskim, że jak się chce być harcerzem, no to składa się przyrzeczenie. Wchodzi się do zastępu, że się nie będzie tam, nie wiem, paliło, piło, nie będzie się przeklinało, już nie pamiętam, co tam było w tym przyrzeczeniu harcerskim. I jak się łamało prawo harcerskie, no to było się wyrzucanym. A u nas jakoś tak w kościele nie potrafimy zrozumieć, że no może nie jesteśmy wyrzucani poza nawias, ale stawiamy się poza nawiasem, tak, kiedy łamiemy pewne zasady.
Tak.
I pokuta jest po to, żeby na powrót stać się częścią tej wspólnoty.
Wrócić do wspólnoty i tutaj dokonać też zadośćuczynienia tej wspólnocie, która została przez nasz grzech, naszą postawę zraniona, bardziej świadomie czy mniej, czy konkretnie ktoś z tej wspólnoty, czy inna osoba, ale cały Kościół rzeczywiście na tym traci. I stąd też właśnie to stawanie wobec wspólnoty i powrót do wspólnoty ułatwia nawiązywanie tej nowej relacji ze wspólnotą i bycie w jedności z Chrystusem.
Znaczy, nie wiem, czy się ksiądz ze mną zgodzi. Znaczy, problem ze spowiedzią to jest, i z pokutą mamy troszeczkę właśnie na to, że te nasze naturalne, kiedyś związane z wielowiekowym czasem mieszkaniem w jednym miejscu wspólnoty, no, niestety nam się rozsypały. I we współczesnym świecie trudno nam sobie wyobrazić naszą parafię, czy też jakąkolwiek wspólnotę, jako rzeczywiście takie miejsce, gdzie żyjemy bardzo od siebie zależąc. I to chyba jest też problem, że ten sakrament pokuty jest wielokrotnie krytykowany. Ja mam takie wrażenie, że mówi się, a tam na zachodzie, to tam nawet nie pytają te grzechy, tylko machają od razu księża przy konfesjonale, co ty możesz mieć za grzechy, dziecko w wieku 15 lat przychodzi do konfesjonału pierwszy raz, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My zapominamy chyba właśnie o tym wspólnotowym charakterze i grzechu, i pojednania.
Tak, zgadza się. No, brak takiej odpowiedzialności za innych też sprawia, że nie czujemy potrzeby powrotu. Nie? Że, tak, nie wiem, czy dobrze to odczytuję, ale chodzi mi też o to, że właśnie człowiek jest indywidualistą i nie interesuje go, że na tym cierpi wspólnota w większym stopniu.
Zrobię drugiemu krzywdę, że po prostu będąc innym stawiam się poza. No, generalnie tak. Nie może być tak, że jestem w tej organizacji, no muszę... To chcąc być i czerpać z dóbr tej organizacji, z miłości i tak dalej, no jestem mimo wszystko zobowiązany do przestrzegania pewnych zasad. No, te zasady są po to wymyślone, żeby jeden drugiemu nie przeszkadzał. Nie po to, żeby kogoś tam stępić. Dobrze, proszę Państwa, przejdźmy do tych warunków, bo myślę, że czas jest nieubłagany, a one są niesamowicie ważne, bo zaczynając od tego najważniejszego, powiemy rachunek sumienia, ale najpierw trzeba mieć sumienie.
Tak, no jest to sprawność, którą posiadamy wszyscy. Okazuje się, że to jest właśnie wpisane w ten nasz dar otrzymany od Pana Boga. Jednak ona rzeczywiście jest sprawnością, czyli zakłada pewną też formację i troskę o to. Stąd też bardzo ważna jest rzecz, jak formowanie sumienia. Tutaj bardzo szybko tylko w punktach powiem, jak się formuje. Przede wszystkim jak każda relacja, każda formacja dla chrześcijanina zaczyna się od spotkania ze Słowem Bożym. Słowo Boże jako miejsce albo środek właśnie, który oddziałuje na formację. Ten, kto żyje Słowem, zna Słowo, pozwala się na to, otwiera się na to Słowo, będzie miał też należycie uformowane sumienie. Kolejną taką pomocą w formowaniu jest świadectwo życia. I to począwszy od tych ludzi świętych, których Kościół jednoznacznie określił właśnie jako świętych, i patrząc na ich życie, możemy też podobnie żyć, naśladować i w ten sposób też układać sumienie, wrażliwość tego sumienia. Tutaj jeszcze wcześniej powinienem powiedzieć o tym, że Słowo Boże, ale też i całe nauczanie Kościoła, magisterium Kościoła, katechizm Kościoła katolickiego, który już jednoznacznie wytycza wskazówki dla naszego sumienia, co jest dobre, a co złe, bo wiemy, sumienie jest tą sprawnością, której rozeznajemy, co jest dobre i co złe, i podążamy za dobrem, a zło staramy się odrzucić. Czyli właśnie Słowo Boże, nauczanie Kościoła, dalej przykład ludzi świętych, których możemy poznać, zarówno tych świętych określonych, ale i tych, którzy żyją jeszcze. Tu będą wychowawcy, rodzice, kapłani, którzy którzy poprzez swoje życie, czy też swoje wskazówki formują nasze sumienie, no i pomagają nam tutaj właśnie w odpowiednim rozeznaniu tego, jak to rozeznać, co jest dobre, a co złe.
Ksiądz właśnie pewnie w swoim życiu kapłańskim i swojej praktyce i posłudze pewnie spotkał się ludzi, którzy przychodzą i mówią, nie zabiłem, nie ukradłem, więc w zasadzie jestem, nie spaliłem, to się mówi. Nie ukradłem, nie spaliłem. W zasadzie no to właściwie nie mam, ale no przyszedłem tutaj, 15 lat mnie nie było, no, ale no przyszedłem, bo mi żona kazała i tak dalej. A jak pewnie zna ksiądz pewnie takie przypadki, kiedy ktoś przychodzi czasami codziennie, może przesadzam, ale co drugi dzień i mówi o sytuacjach, które dla niego są problematyczne, typu bo nie byłem miły dla sąsiada. Trudno czasami wyważyć to sumienie, właśnie od czego to zależy, ta czułość sumienia. Bo no tu podałem właśnie skrajne przykłady.
Od tej właśnie formacji i jaką przeszliśmy, czy jaką możemy przechodzić, nie? Też od pewnych predyspozycji. Tutaj są dwa jakby skrajne sumienia, jako takie zatwardziałe sumienie, albo sumienie skrupulanckie, nadwrażliwe, które no, dotyka często sytuacji, które nie są grzechem, a są tak dręczące, że ta osoba po prostu nie umie funkcjonować normalnie i jest to dla niej bardzo trudne. No, tutaj zalecam przede wszystkim no, stałego spowiednika, który znając naszą osobę, naszą sytuację, pozwoli nam z tej choroby, bo to jest choroba duchowa. Z jednej strony właśnie zatwardziałość, a drugą to skrupulanstwo, czyli nadwrażliwość taka, wyleczyć. Nie? To samemu będzie nam trudno. Nie?
Kościół również wymyślił tak troszeczkę lekarstwo na to zatwardziałość, szczególnie mówiąc o tym, że przynajmniej raz w roku.
Tak, no zabezpieczył się tym przekazaniem, żeby no jednak wiernym, którzy no gdzieś tam w różnych tych sytuacjach, często gdzieś w blokadach psychologicznych, bo trzeba powiedzieć, że sakrament pokuty wymaga od nas też takiej no znajomości siebie i pewnej dojrzałości. Nikt z nas nie lubi się oskarżać, nikt z nas nie lubi się przyznać. Znaczy na takim zasadzie, jeżeli czuje się zagrożony, jest zlękniony, przestraszony, źle rozumie, czym jest sakrament, że to nie jest sakrament właśnie ukarania, ale Bożej miłości. To przywraca nas w tej relacji. I teraz często nawet przez pryzmat takich ludzkich doświadczeń, na przykład relacji do ojca, do rodzica, czy nawet do surowego kapłana, który gdzieś tam w początkach naszego właśnie nabywania tej sprawności, także formowania sumienia, czy doświadczania Bożego miłosierdzia, gdzieś nas źle wprowadzono na zasadzie strachu, przestraszenia, surowości, później to może gdzieś tam właśnie...
No, nie na początku, zwykle wie pan, to się zdarza gdzieś ludziom w wieku, nie wiem, 20 paru w tym okresie buntu, czy takiego naturalnego momentu, kiedy się pojawia takie odejście, czy też osłabnięcie więzi z Kościołem, to jest 20 parę lat do 35, to jest takie dekada, myślę, że takiego osłabienia religijności.
No i tutaj jak i pojawienia się, dodam, też w większej materii, jeżeli o grzech ciężki. Bo co innego, właśnie jak chodzi o dzieci, sytuacja, no tak. gdzie tam nieposłuszeństwo mamie, czy to, że się z koleżanką ktoś poszczypał, zamienia się na naprawdę poważne gdzieś tam przekroczenie i stąd też taki dylemat, nie? I ten strach czasami.
Jak to wyznać i takie samo usprawiedliwianie, bo myślę, że chyba dużym problemem, czy też przeciwnikiem właściwego uwrażliwiania swojego sumienia jest samo usprawiedliwianie. Bo to jest naturalne i próbujemy się samo jakoś tam oczyścić i samo się wybielić. Mówiliśmy tutaj o tym momencie, o sumieniu cały czas, jeszcze przez moment zostańmy. Bo ja chciałbym się jeszcze zapytać, oprócz tych dwóch przykładów, jak właściwie przygotować się do tego rachunku sumienia. No, mówimy już o rachunku sumienia, to się tak bardzo ogólnikowo nazywa, ale i tutaj znów chciałbym się odwołać do księdza posługi, praktyki, bo są ludzie, którzy przychodzą jak karabin. Nie wiem, mają być może czasami na kartkach wypisane co jest grzechem i sobie tam liczą. Tyle razy tam, załóżmy, przekroczyłem, za często piłem, za często się brzydko wyrażałem, znaczy, często, no ileś tam wyliczają niemalże. Tak. Starają się, a są przychodzą ludzie, którzy, przyznaję się, że sam jestem właśnie tym drugim penitentem, który zaczyna mówić, co jest dla mnie problemem, co uważam za grzech, co uważam za problem i oczekuję jak gdyby również rozmowy. To jest, która z tych postaw jest właściwa, niewłaściwa, może ja błądzę, chociaż nie słyszałem, nikt mnie od konfesjonału ani za pierwszym, ani drugim razem nigdy nie pogonił.
Mając na uwadze, czym jest sakrament pokuty, że jest to właśnie powrót do kochającego Ojca, to zawsze, jeżeli im bliższa dane wyznanie będzie bliższe właśnie takiej formie spotkania z kochającym Ojcem, tym, myślę, będzie to wartościowe. Dlatego też, owszem, świadomość grzechu i pewne konkretne ich nazwanie i jeżeli chodzi o grzechy ciężkie, też określenie co do liczby i okoliczności jest ważne do tego, aby właśnie też ten sakrament miał odpowiednią materię do rozgrzeszenia, to jednak właśnie musimy pamiętać, że robiąc rachunek sumienia, zawsze powinniśmy go zacząć od uświadomienia sobie, z kim ja się spotykam. I na przykład bardzo konkretną rzeczą jest rozpoczęcie rachunku sumienia od lektury chociażby tej przypowieści o powrocie tego marnotrawnego syna do kochającego ojca. Uświadomienie sobie, że właśnie przez to wracam do ojca i on mnie bardzo kocha i czeka na mnie, a nie tylko po to, żeby mnie za wszystko tam wypunktować i rozliczyć. Dlatego, no mówię, bardziej niech to przypomina właśnie taką świadomość.
Przygotowanie do rozmowy.
Tak. Ale jest ważne też, żeby to nazwać konkretnie. Mhm. To tak jak ja tu używam porównania z naszego może bardziej takiego praktycznego życia, kiedy przychodzimy do lekarza i mu powiemy: panie doktorze, źle się czuję, boli mnie głowa i tylko tyle powiem, no to ten syndrom bólu głowy może być, no nie wiem, nawet psującym się paznokciem gdzieś tam spowodowany. Dlatego im więcej wymienimy konkretnych rzeczy, to mnie boli, w takich sytuacjach nie mogę się, to się tego, to wtedy lekarz ma łatwiej postawić diagnozę. Tak samo, jeżeli chodzi o to nasze uzdrowienie w sakramencie pokuty. Jeżeli my bardziej konkretnie nazywamy te grzechy, pewne też okoliczności, to właśnie to Boże miłosierdzie będzie skuteczniejsze, a kapłan, który posługuje nam, też będzie mógł nam łatwiej, chociażby w tej pomocnej pokucie czy nauce, którą udziela, pomóc właśnie w tym rozeznaniu.
Mm-hmm. To teraz przychodzę do księdza i pojawia się ta blokada, bo ja nawet jak się świetnie przygotuję, nawet jak niektórzy sobie na kartkach piszą, to małe dzieci, znaczy moje córki jak przychodziły pierwsze, no może nie pierwszy raz, chociaż starsza, wiem, że pierwszy raz była u spowiedzi świętej, miała kartkę. I rozumiem, bo to jest olbrzymie przeżycie.
Tak, jest dużo emocji.
To jest
tak.
I dużo emocji i to nie ma to całkowicie, moim zdaniem, naturalne. Ale no przychodzę, no niby jestem przygotowany, no niby sobie już tam wszystko ułożyłem, powiedziałem co po kolei, nawet sobie czasami pewnie i ułożyłem jakieś samousprawiedliwienia, żeby sprzedać ten grzech, z którego nie jestem taki zachwycony wcale wbrew pozorom, to żeby tak sprzedać między wierszami. Ale, no i właśnie teraz pytanie brzmi tą szczerą spowiedź. Czasami zapomnimy, czasami coś nam gdzieś umknie, czasami nie powiemy. To jest ten problem. Z tym czasami wydaje nam się, że no niby powiedzieliśmy, ale tak wiemy świadomie, że nie powiedzieliśmy do końca. Ta szczera spowiedź, ten warunek jest bardzo trudny.
Ale tak, jest bardzo trudny, bardzo ważny, z tym, że ja chcę tutaj powiedzieć o tym, że znowu wchodzimy w tę relację i ja mam taką też świadomość, myślę, że to jest trochę też moje zdanie, takie wypływające z praktyki posługi w konfesjonale. Zależy, dlaczego my to robimy. Dlaczego w nas jest właśnie chociażby to, że nie powiemy tak jak tego. Jeżeli to jest naprawdę naturalny lęk, wstyd, jakaś taka właśnie sytuacja, którą psychicznie nie mogę przezwyciężyć. W tym momencie wyznam to jak potrafię. Myślę, że Bóg działa więcej, nie? Więcej wie. Owszem, jeżeli ja to robię z premedytacją, chcę oszukać, to już będzie zakrawało na świętokradztwo, nie? No, tego sakramentu. Natomiast jeżeli we mnie jest właśnie bardziej trudność taka, którą w tym momencie nie mogę przezwyciężyć, to Bóg działa. On w pewnym momencie też pozwoli. Stąd też jest coś takiego jak spowiedź z całego życia, tak? albo tak zwana też generalna, czyli z dłuższego okresu, bo ludzie dorastają do pewnych momentów, kiedy umieją to już nazwać, już się tak, Boże, nie boją, uświadomili sobie ten grzech i po jakimś czasie chcą skorzystać. I to jest taka spowiedź, gdzie spowiadamy się z dłuższego okresu, nawet powtarzamy grzechy, które wyznaliśmy, a co do których mamy wątpliwość, czy dobrze je naznaliśmy, czy właśnie nie było jakiegoś tutaj nieszczerości albo niepewności mojej, czy to tak powinno być, nie? Bo czasami użyłem innego słowa, mając na myśli ten grzech, bo właśnie bałem się. Stąd też taki dar spowiedzi generalnej. Ja chcę tutaj powiedzieć o tym, że sakrament pokuty i pojednania rozpoczyna się właśnie nie tylko, nie jest tylko w momencie tego punktu wyznania grzechów, ale ten rachunek sumienia jest już też tym pięknym pierwszym punktem działania tego sakramentu. I tutaj chcę powiedzieć, że, bo tak się też spotyka, że ludzie często się właśnie przygotowują, to co tutaj nawet pan zaznaczył, do spowiedzi, robiąc dobry rachunek sumienia, zaznaczając sobie te grzechy, wypisując, a przychodzi do konfesjonału i włącza mu się
blokada
i ten, powiem w cudzysłowie, ten wierszyk, który od jakiegoś tam czasu wypowie i koniec. Nie? Ja wierzę, że przez ten rachunek sumienia, który zrobił w domu, już z myślą o spowiedzi, te jego grzechy zostały Bogu przedstawione. A to, że się w tym momencie znowu przyblokował, no to jest właśnie ten moment tej trudności. Ale dlatego warto robić ten rachunek sumienia wcześniej, bo wtedy wiemy, że Bóg o tym już wie, że my chcemy się z tych grzechów prowadzić. Ważna jest też już nasza intencja, która wypłynęła właśnie chociażby w tym rachunku.
Te blokady wynikają przede wszystkim chyba z tego, że czasami traktujemy kapłana jako osobę, która tam siedzi za tymi kratkami i niczym innym się nie zajmuje. Ja z kolei wiem, że jest odwrotnie, bo jak znam już, że tak powiem, jestem w kościele tyle lat, to zorientowałem się, że on siedzi i tam z ciekawością wysłuchuje, ile razy pobiłem żonę, czy tam zdradziłem żonę, czy zrobiłem jakoś coś bardzo złego, że to satysfakcjonuje. A tymczasem zapominamy o tym, że dla kapłana jest to szalenie trudne, bo to jest ten niesamowity obowiązek, który z was jest, za który ja zawsze was podziwiam niezmiennie, bo jakkolwiek moglibyśmy mówić tutaj pewnie o różnych rzeczach, które kapłanom stawia się jako zarzut, ja powiem z ręką na sercu i zawsze to będę powtarzał, nigdy, ale to nigdy nie słyszałem o przypadku jakiegokolwiek skojarzenia, czy też opowiadania, relacjonowania z tego, co było w konfesjonale. I powiem szczerze, że to jest coś, o czym my powinniśmy wiedzieć. Że różne rzeczy o kapłanach, różne plotki opowiadane, tak. Ale o tym nikt nigdy nie powiedział i to chyba świadczy o tym, że ta tajemnica konfesjonału jest naprawdę i powinna nas ośmielać, a nie onieśmielać. Ja to mówię, podkreślam, żebyśmy wielokrotnie, bo gdzieś jest to zahamowanie, bo nam się wydaje, że kapłan to tam siedzi i ekscytuje się tymi naszymi grzechami. To jest trochę inaczej.
Rzeczywiście. Tutaj chcę całą stanowczością zaprzeczyć, że tak nie jest, że to nie jest dla nas jakaś tam okazja do zaspokajania swojej ciekawości. Wręcz przeciwnie. Czasami naprawdę do tego konfesjonału idzie się z trudem, z oporem, właśnie wiedząc, że no, to będzie bolesne. To, co przykładem jest ojciec ksiądz Vianney. Widzimy, z jakim on zamiłowaniem praktykował ten sakrament, a z drugiej strony, jak je przeżywał rozterki i bóle z tego, że musi tej spowiedzi słuchać, że tych grzechów, bo to są dla niego bóle i trud. I na pewno nie jest to właśnie coś takiego, że my oczekujemy tu jakiejś ciekawości. Tutaj, jeżeli mam podzielić się osobistym doświadczeniem jakiegoś przeżywania i działania łaski w moim życiu kapłańskiej posłudze, to widzę, jak właśnie w tym sakramencie najbardziej Bóg działa. Przede wszystkim dając chociażby właśnie tą umiejętność nie skupiania się na grzechu, ale na osobie, która przychodzi i prosi o pomoc. Czyli nie rozważam tych grzechów, nie zastanawiam się. Bardzo często, pomimo wielu godzin słuchania spowiedzi, wychodząc już się nie pamięta i chociaż jest okropne zmęczenie. Proszę tutaj też zrozumieć kapłanów, którzy teraz będą posługiwać w konfesjonałach, że czasami są zniecierpliwieni i uciekają nawet. Bo powiem szczerze, wysłuchanie spowiedzi już do, ja widzę już po 10 osobach w takim angażującym się słuchaniu, już jest męczące. A jak się słucha 50 osób w ciągu godziny albo nawet więcej, to proszę sobie wyobrazić, jakie to musi być ciężkie. Dlatego to jest to doświadczenie. Chcę też powiedzieć, że znowu Pan Bóg zna bardzo dobrze naturę człowieka i to, że posadził kapłana, człowieka z drugiej strony kraty konfesjonału, nie anioła, to jest też dla nas wielkie błogosławieństwo, bo ja jestem też wielkim grzesznikiem. I ja słuchając niektórych spowiedzi, biję się w piersi, jaki ten człowiek jest święty, jak on potrafi tą relację z Jezusem budować i to, że on zgrzeszył i ja jestem grzesznikiem, pozwala mi, że tak powiem, spotkać się w tej relacji i mu pomóc, a nie być kimś lepszym, który nigdy nie zgrzeszył. Dlatego proszę naprawdę tutaj się nie, na tym jakby nie skupiać. Ja wiem, że to jest ta blokada psychologiczna, że człowiek mnie słucha. Prośmy zatem Ducha Świętego też o pomoc, abyśmy potrafili spojrzeć głębiej, nie? Że to jest działanie, że Bóg posłużył się tym narzędziem, ale po to, żeby mi pomóc, że właśnie przez tego człowieka, który jest grzesznikiem, który też się nawraca, chce się ze mną spotkać i właśnie powiedzieć mi dobre słowo o tym, że grzesząc też mam szansę na powrót, na pojednanie.
To żeby troszeczkę również od siebie coś dodać do tych pięknych słów, które ksiądz przed chwilą powiedział. Ja tylko powiem, że mnie się zdecydowanie łatwiej spowiada, kiedy spowiadam się znajomemu kapłanowi i siedzimy we dwóch w pokoju, niż czasami przez tą kratkę. Wbrew pozorom ta anonimowość jest częstszą przyczyną blokad niż bezpośrednie spojrzenie komuś w oczy i powiedzenie, jak jest. Dobrze, proszę księdza, jeśli chodzi o żal za grzechy, myślę, że to nie musimy bardzo mocno wnikać. Każdy z nas powinien ten żal wyznać przed sobą, przed Bogiem. Również jeśli chodzi o postanowienie poprawy, no po to przychodzimy chyba do spowiedzi, to są rzeczy oczywiste. Ale ja chciałbym się skupić na tym, co jest bardzo istotne, co jest strasznie ważne, a niestety mówię, sam zresztą tego w swoim życiu doświadczam jako, że rzadko mi się to zdarza, no owszem, pójść powiedzieć przepraszam, czyli zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. To nie jest kwestia, tylko i wyłącznie my to zadośćuczynienie traktujemy rzeczywiście, że odklepiemy ze dwa różańce i tam jakąś litanię, pokuta, no i dziękuję, do widzenia, pozamiatane i mamy sprawę z głowy. No nie jest ta sprawa z głowy, bo trzeba tą relację jednak próbować naprawić. To, co się zostało, co się zepsuło. Wrócić do wspólnoty, to zadośćuczynienie to jest powrót, nasz aktywny powrót do wspólnoty.
Zgadza się. Ja jeszcze tylko wrócę, bo to zadośćuczynienie będzie naprawdę skuteczne, jeżeli rzeczywiście uświadomimy sobie też te dwa, które warunki z sakramentu pokuty, które tutaj zostały przez Pana wymienione, zależą za grzech i mocne postanowienie poprawy. Bo dlaczego? Bo żal, który określamy jako boleść duszy za popełniony grzech, może być uczyniony w taki sposób, to się też fachowo nazywa żal doskonały, którego motywem jest miłość do Boga, że grzesząc zniszczyliśmy tą miłość do Boga i żal mniej doskonały to jest raczej taki z poczucia winy, a może nawet strachu przed właśnie karą, która mnie spotka. Jeżeli ja już przed spowiedzią mam tę świadomość i szczerze ten żal w sobie wzbudzę i dalej te mocne postanowienie poprawy, które zobaczmy, że w tej kolejności warunków jest jeszcze przed szczerą spowiedzią, czyli ta ukazanie takiej gotowości większego, znaczy niepopełniania już tego grzechu i chęci zmiany swojego życia, będzie miało już konkretne zastosowanie później w zadośćuczynieniu. Zadośćuczynienie, dlaczego ono jest potrzebne? Ponieważ rozgrzeszenie, użyję takiego słowa, usuwa grzech, ale nie usuwa nieporządku, jaki ten grzech wprowadził, nie? Nieporządek moralny, czy właśnie nieporządek we wspólnocie. Dlatego konieczne jest, żeby właśnie ta relacja z Bogiem była jak najbardziej taka znowu uporządkowana, bliska, jest to zadośćuczynienie, czyli naprawienie tego porządku. Z tym, że znowu musimy pamiętać, że tak naprawdę tego zadośćuczynienia, to tak naprawdę to zadośćuczynienie, inaczej też może użyję konkretnie słowo odkupienie, dokonał Jezus Chrystus. My sami w sobie, sami siebie nie jesteśmy w stanie dokonać takiego zadośćuczynienia. Bo jeżeli możemy naprawić jakąś taką winę względem tego drugiego człowieka w jakimś wymiarze, na przykład zwrócić ukradzioną rzecz, to na pewno nie jesteśmy w stanie naprawić tego, co ta osoba przeżywała po stracie tej rzeczy, zanim się ta rzecz zwróciła, jak przeżywała, płakała, czy nawet mogła nawet bluźnić względem Pana Boga, no, że została okradziona i tak dalej, i tak dalej. Jezus to w dużo większym wymiarze zadośćuczynił. I teraz, kiedy my mamy zadośćuczynić, najpierw powinniśmy uświadomić sobie to, że Jezus dokonał tego zadośćuczynienia. A ja mogę uczestniczyć w tym. Na ile właśnie moja ludzka możliwość, siła, zdolność, inteligencja, predyspozycja fizyczna, psychiczna, emocjonalna mi pozwoli włączyć się w to, to ja powinienem się właśnie w to włączyć. I tutaj Kościół oczywiście będzie nam podpowiadał różne formy. Podstawowa zasada jak najdogłodniejszej restytucji, czyli ukradłem konia, mam zwrócić konia.
Nie, bo tutaj, wie ksiądz, bardzo zależy mi, żeby dzisiaj z tego naszego dzisiejszego spotkania, które się powolutku kończy, jak gdyby pozostała w naszych słuchaczach taka pełna świadomość, że sakrament pokuty ma znaczenie bardzo wspólnotowe, że nie możemy tylko i wyłącznie rozpatrywać go w relacji ja-Bóg.
Tak, to rzeczywiście
dla nas jest bardzo takie fajne, bo to jest dosyć wygodne myślenie, że tylko i wyłącznie to jest grzech, to jest sprawa między mną a Bogiem. A Bóg, wiadomo, tak troszeczkę jesteśmy jak islamiści niektórzy. Kiedy muzułmanie mówią, że nie wolno im spożywać alkoholu, jeść mięsa i tak dalej, ale jak zachodzi słońce, to Allah nie
Bóg
widzi.
Nie widzi, tak.
Więc tam generalnie wtedy już można robić różne rzeczy niezbyt ciekawe. No my też mamy taką tendencję mówienia, a kiedyś to w serialu Rancho zostało to pięknie ujęte, jak któryś z bohaterów miał złożyć przyrzeczenie. I wtedy ksiądz proboszcz tłumaczył, że Panu Bogu to nie, Najświętszej Panience, bo Pan Bóg jest trochę daleko, taki wielki, trochę nie, Najświętszej Panience, bo ona jest blisko. A tak samo jest z grzechem tutaj właśnie, jeśli chodzi o wspólnotę, bo my burzymy pewną naszą obecność wśród innych. Z jednej strony stanowimy zgorszenie, z drugiej strony robimy komuś krzywdę i kiedy my później nawet po tej spowiedzi pojawiamy się we wspólnocie, razem podchodzimy do Eucharystii, która jest tą już tworzeniem tej jedności, no to wszyscy na nas patrzą, no tak, no wczoraj jeszcze widziałem, jak tam tłuk żonę, a dzisiaj to już święty. No musimy sobie zdawać z tego sprawę, że warto by było, żeby ta wspólnota zobaczyła, że ja z tą żoną przeszedłem dzisiaj do kościoła i generalnie po rękach ją tam prawie, że całowałem, że coś w tym, no jakaś, musimy po prostu myśleć o tym, że jednak mimo wszystko my też naszą postawą kształtujemy i sumienia innych i odpowiadamy za tych innych.
Tak, rzeczywiście to jest bardzo ważna prawda i rzeczywiście dobrze, że została przypomniana o tej odpowiedzialności za innych i to w tym wymiarze zewnętrznym, bardzo widocznym, ale tej odpowiedzialności za innych w wymiarze duchowym, w tych relacjach do drugiego człowieka. Może na zewnątrz tego nie widać, ale ten najbardziej intymny grzech też może mieć skutek raniący wspólnotę właśnie też w różnych innych wymiarach i może od razu tego nie zobaczymy, ale to ani. Dlatego też ta konieczność zadośćuczynienia.
No, pamiętajmy, bo to jest pewna odpowiedzialność. No niestety w tej chwili bardzo często stawia się nam jako wspólnocie Kościoła, że jesteśmy relatywni, że tam jedni to mogą, drudzy nie mogą. No, po prostu trzeba pamiętać o tym, że wszyscy wobec Boga jesteśmy równi. Proszę księdza, fantastycznie się nam rozmawia, ale niestety czas niestety również bardzo szybko mija. 3 kwadranse minęły. Dziękuję bardzo serdecznie księdzu za dzisiejsze spotkanie. Rozmawialiśmy dzisiaj z ojcem duchownym naszego seminarium w Opolu Nowym, księdzem Krzysztofem Domańskim. Wszystkiego dobrego, życzę dobrego przeżywania Wielkiego Postu, aczkolwiek wiem, że będzie to czas również właśnie ciężkiej pracy, jeśli chodzi właśnie o konfesjonał, więc będzie to również, myślę, że nie wiem, jak to sformułować, mówienie o tym, żeby to był czas dobrego nawracania również i w tym kontekście.
Bardzo dziękuję. Również dziękuję za zaproszenie, za możliwość też podzielenia się tą jakąś wiedzą czy jakimś przeżyciem. I bardzo też zachęcam, żeby dobrze właśnie przygotować się i przeżyć ten czas nawracania się, także poprzez skorzystanie z sakramentu pokuty. I powiem tak bardzo krótko, ale myślę, że szczerze, odwagi życzę tym wszystkim, którzy może czują właśnie jakiś taki dylemat, opór przed skorzystaniem z tego sakramentu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.